Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnym programie Dom i Ogród. Dom i Ogród to tytuł audycji, w których mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo. Zaglądamy więc do różnych salonów, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Mówimy o trendach w tym zakresie i nowościach. Każdy może znaleźć coś dla siebie albo pewne podpowiedzi, rozwiązania dla innych. A jeżeli ktoś nie zdąży zapamiętać tych porad, zawsze może odsłuchać na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Dom i Ogród, gdzie zamieszczamy wszystkie odcinki. A Państwa pytania, podpowiedzi, sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. A o czym powiemy w dzisiejszym odcinku? Między innymi o wycinaniu drzew, jak i kiedy to zrobić, bo zbliża się termin, w którym wycinka drzew będzie niemożliwa ze względu na okres lęgowy ptaków. Poznamy więc zasady, jakie obowiązują w tym zakresie, kto i co może wycinać, na co potrzebne jest pozwolenie, a co możemy usuwać bez takiego dokumentu, ale również powiemy o wartości drzew i krzewów, bo zanim podejmiemy decyzję o wycince, warto się dobrze zastanowić, warto to dobrze przekalkulować. Będzie też o tym, na co zwrócić uwagę przy zakupie kotła na paliwo stałe, na przykład węgiel, pelet, czy też gazowe i ciekłe, a na zakończenie, na prośbę słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy nie mają dostępu do internetu, będziemy przypominać, jak sprawdzić, czy nasz telewizor jest przystosowany do odbioru programów w telewizji naziemnej w nowym standardzie, jaki będzie obowiązywał od 1 lipca. Szczegóły już za chwilę, Dom i Ogród do 12:00, warto więc z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Jeżeli ktoś planuje wycinkę drzewa, to ma tylko kilka dni. Od 1 marca, czyli od wtorku, rozpocznie się okres lęgowy ptaków i będzie to już niemożliwe albo utrudnione. Jakie zasady w ogóle obowiązują przy wycince drzew i krzewów? O tym doktor habilitowany Wojciech Durlak z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeżeli chodzi o kwestię wycinania drzew czy krzewów, czy to na działkach prywatnych, czy na w ogóle terenach takich ogólnie przyjętych jako tereny zieleni, no musimy przede wszystkim zastanowić się nad faktem, czy taki egzemplarz drzewa czy krzewu no, kwalifikuje się do takiej wycinki. No i właściwie zasadą jest to, że drzewo przeznacza się do wycinki wtedy, kiedy albo utraciło ono już swoją wartość, albo utraciło swój jak gdyby ten stan zdrowotny i nie jest możliwe przywrócenie go do tej pierwotnej kondycji, czyli do tego stanu pierwotnego, lub takiego, które no, pozwoliłby powiedzmy na jego zachowanie w mniejszej lub tam lepszej kondycji. I do wycinki z reguły kwalifikujemy też drzewa, które są nadmiernie uszkodzone przez różne czynniki, na przykład fizyczne czy biologiczne. No w ostatnim czasie mamy tutaj takie przykłady tych anomalii pogodowych, więc no, siłą rzeczy tutaj oczywiście nie będziemy mówili o kwestii czy wycinać, tylko bez zastanowienia po prostu wycinamy z tego względu, żeby zachować to bezpieczeństwo dla otoczenia. Oczywiście sam fakt usytuowania drzew w konkretnym jak gdyby miejscu no, nie jest jak gdyby takim punktem czy powiedzmy odniesieniem kwalifikującym takie drzewa czy krzewy do wycinki bez jakiegoś takiego wyraźnego powodu, więc no, nad tym trzeba się tutaj oczywiście zastanowić. I myślę, że jeżeli mówimy o wycince szczególnie takich no, wartościowych drzew, niekoniecznie muszą to być drzewa o wymiarach jakichś tam pomnikowych czy jakichś dużych gabarytach, ale w ogóle takiego starodrzewu, no to warto tutaj przede wszystkim najpierw 3 razy się zastanowić i jeżeli mamy ku temu powody, no to wtedy oczywiście przystępujemy do takiej akcji wycinki po odpowiednim zgłoszeniu czy uzyskaniu zezwolenia w zależności od tego, na jakim terenie takie drzewo rośnie. Ale warto też wcześniej no, zasięgnąć rady jakiegoś specjalisty, czy rzeczywiście takie drzewo nam w jakiś sposób tam zagraża, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy jakieś inne tutaj kwestie, które mogą być brane pod uwagę.
Jakie przepisy obowiązują w przypadku wycinania drzew i krzewów?
W przypadku wycinki drzew, no, musimy zwrócić tutaj uwagę też na to, czy my możemy sobie w taki sposób, no, zupełnie bezkarny dokonywać takich zabiegów. I tu właściwie, no, przepisy prawne jasno nam tłumaczą, kiedy możemy dokonać takiej wycinki i w jakim, jak gdyby, zakresie. Więc wyróżniamy tutaj, jak gdyby, dwie takie pozycje. Pierwsza to są osoby fizyczne, które są właścicielem danego, powiedzmy, terenu. Ważne jest, żeby na takim terenie nie była prowadzona działalność gospodarcza, bo w takim przypadku będziemy zmuszeni, jeżeli uzyskamy zgodę na wycinkę, na poniesienie opłat za tą wycinkę. Natomiast jeżeli są to osoby fizyczne, które wycinają takie drzewa we własnym, jak gdyby, interesie i są to cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, no to oczywiście wtedy nie ponosi się tutaj żadnych opłat z tego tytułu. W przypadku takich aspektów prawnych właściwie mamy takie graniczne, jak gdyby, rzeczy, na które trzeba tutaj zwrócić uwagę, a więc nie jest potrzebne zgłoszenie na usunięcie drzewa wtedy, kiedy obwód takiego pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu nie przekracza albo 80 cm, albo 65, albo 50, to w zależności od gatunków.
Jak to interpretować?
Tutaj przyjmuje się taką gradację, że te 80 cm to odnosi się do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego czy klonu srebrzystego, czyli generalnie gatunków, które należą do drzew szybko rosnących, szybko przyrastających, więc siłą rzeczy ten obwód jest oczywiście większy. Dla 65 cm przyjmuje się tutaj obwody kasztanowca, zwyczajnego, robinia akacjowej i platanu klonolistnego i te 50 cm to w przypadku pozostałych gatunków drzew. To się może wydawać dosyć sporą taką zaliczką, jeżeli mówimy o obwodzie, natomiast trzeba zwrócić uwagę jeszcze na fakt, że drzewa na tej wysokości, na której sporządza się ten pomiar, czyli na tych 5 cm od powierzchni gruntu, no bardzo często są znacznie, jak gdyby, szersze, mają znacznie większe obwody niż na tradycyjnym takim poziomie, na którym się mierzy, czyli na tych 130 cm od poziomu gruntu. Szczególnie to jest widoczne na przykład u brzóz, gdzie wydaje nam się, że taki pień jest, no, w miarę, powiedzmy, cienki, natomiast przy tej samej podstawie gruntu na tej wysokości 5 cm bardzo często ten obwód przekracza tą graniczną, jak gdyby, wartość, więc na to należy tutaj oczywiście zwrócić uwagę.
A co należy zrobić, gdy obwody przekraczają te wartości, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Kiedy musimy posiadać odpowiednie pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów?
Jeżeli natomiast te obwody przekraczają tą wartość, która jest tutaj wymieniona w przepisach prawnych, no to jesteśmy wtedy oczywiście zobligowani do tego, żeby dokonać takiego zgłoszenia. Natomiast jeżeli nie mamy tutaj przekroczonych tych limitów, to żadne takie zgłoszenie i żadne takie pozwolenie wtedy nie jest nam tu potrzebne. Pod warunkiem, że tak jak wspomniałem, mówimy tutaj o osobach fizycznych, czyli takich, które na terenie których, powiedzmy, posesji, no, nie jest prowadzona ta działalność gospodarcza. Co jeszcze? Jeżeli mówimy o kwestii właśnie tych wycinek, to biorąc pod uwagę z kolei osoby prawne, czyli takie osoby, które na swoim terenie, na swojej posesji prowadzą działalność gospodarczą, to tak jak wspomniałem, są one zobligowane wtedy do ponoszenia opłat za tą wycinkę. I tam oczywiście w ustawie są podane odpowiednie wysokości stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia i to się liczy za każdy centymetr takiego obwodu pnia, więc no, tutaj warto sobie też zajrzeć do odpowiednich przepisów, żeby mieć świadomość, z czym się ma do czynienia. Oczywiście składając jakiś taki wniosek o wycinkę, składamy z reguły go do odpowiedniego urzędu, no, w Lublinie do Biura Miejskiego Architekta Zieleni, natomiast w innych miejscowościach z reguły do urzędu gminy, czy tam do urzędu miasta. I wtedy mamy odpowiednie formularze, w których zamieszczamy potrzebne informacje. Jeżeli jeszcze chodzi o kwestię, powiedzmy, terminu wycinki drzew, no to tutaj możemy przede wszystkim zwrócić uwagę na taką, no nie powiem, że niedogodność, ale nie możemy tej wycinki dokonywać w ciągu całego roku, dlatego że obliguje nas do tego tutaj okres lęgowy ptaków, który w Polsce obowiązuje od 1 marca do 15 października i w tym czasie z reguły no, nie są wydawane żadne zezwolenia na wycinkę drzew. Czyli jeżeli mamy już nawet jakieś pozwolenie na tą wycinkę, to musimy takiego zabiegu dokonać przed tym okresem albo po zakończeniu tego okresu lęgowego ptaków. Oczywiście w skrajnych przypadkach, kiedy no, istnieją jakieś takie przesłanki do tego, żeby taką wycinkę przeprowadzić, a jest to w okresie lęgowym ptaków, no to musimy wtedy zasięgnąć opinii uprawnionego ornitologa, który określi nam, czy na danym drzewie, czy w pobliżu nie znajdują się gniazda ptasie i nie będzie to wpływało negatywnie na właśnie te lęgi. Jeżeli taką opinię będziemy mieli, to z reguły wtedy takie zezwolenie też jest możliwe do uzyskania.
A jakie drzewa i krzewy nie wymagają pozwolenia wycinkę?
Tutaj w grę wchodzą przede wszystkim drzewa i krzewy owocowe. Na to nie wymagane jest żadne zezwolenie, bez względu na to, jakie drzewa mają wymiary. No, za wyjątkiem takim, że te drzewa nie znajdują się na terenie, która jest objęta wpisem do rejestru zabytków lub też na terenach zieleni. A za teren zieleni, no to już uznajemy oczywiście parki, zieleńce, promenady, tam bulwary, ogrody botaniczne i inne jeszcze, powiedzmy, obszary, które pełnią te funkcje takie społeczne. Więc tutaj jest to jedna rzecz. Druga sprawa, jeżeli chcemy usunąć drzewa lub krzewy w celu na przykład przywrócenia gruntów jakichś nieużytkowanych do użytkowania na przykład rolniczego. Przez jakiś czas jakaś działka na przykład była nieużytkowana, no i wyrosły jakieś tam drzewa w postaci, powiedzmy, samosiewów, no to wtedy, jeżeli deklarujemy, że przywracamy taki teren do użytkowania rolniczego, to oczywiście tutaj żadnego zezwolenia nie potrzeba. I ważna jeszcze rzecz, bo od pewnego czasu też znajdują się jak gdyby w doborze na terenie naszego kraju gatunki, które no, zaczynają stwarzać pewne zagrożenie. Mówi się o nich jako gatunki inwazyjne i w takim wypadku takie drzewa lub krzewy właśnie należące do takich gatunków obcych, bardzo silnie się na przykład rozsiewających, zagrażających rodzimej florze, no nie są wtedy objęte tym pozwoleniem na wycinkę.
O jakich gatunkach mówimy? Gdzie szukać informacji?
Jeżeli chodzi o te gatunki, no to tam jest takie rozporządzenie ministra wydane, gdzie są wymienione te właśnie gatunki inwazyjne. Na to należy też tutaj zwrócić uwagę, no bo łatwo można coś sobie wprowadzić na dany teren, natomiast później ciężko jest się tego pozbyć. No i jeszcze kwestia drzew i krzewów, które są uprawiane w formie tak zwanej plantacyjnej, czyli jeżeli zakładamy sobie jakąś plantację właśnie w celu pozyskiwania czy materiału jakiegoś roślinnego, czy materiału drzewnego, to wtedy oczywiście takie zezwolenie też nie jest potrzebne i wtedy wiemy no, dokładnie, że to jest specjalnie w tym celu jak gdyby posadzone. No i oczywiście nie należy tu zapominać o tym, że no, takiego zezwolenia na usunięcie nie wymagają również drzewa lub krzewy złamane, przewrócone bądź też uszkodzone w wyniku różnych zdarzeń, czy to losowych, czy zdarzeń powiedzmy jakichś, które sama natura nam tutaj no, spowodowała.
Zanim podejmiemy decyzję o takiej wycince, warto to wszystko przekalkulować, jeszcze raz dobrze przemyśleć, bo przecież drzewo to pewna wartość.
Zanim podejmiemy jakąś decyzję o wycince, na przykład jakiegoś większego drzewa na posesji, czy powiedzmy na naszej działce, to trzeba się powiedzmy 3 razy zastanowić. Można tutaj wziąć sobie pod uwagę powiedzmy wartość takiego drzewa. U nas może jeszcze nie jest to tak do końca dobrze powiedzmy spopularyzowane, ale w innych krajach, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, takie drzewa są traktowane jako powiedzmy nawet majątek trwały takiego, takiej działki czy takiego siedliska, więc siłą rzeczy, jeżeli usuwamy taki taki element, no to pozbywamy się pewnej wartości, prawda, takiej działki. Warto sobie też tutaj tak na spokojnie przemyśleć, bo wiadomo, że pewne kwoty zawsze w jakiś sposób tutaj przemawiają do wyobraźni, gdzie mówiąc o właśnie takiej wstępnej wycenie wartości takiego drzewa, no może się okazać, że te kilka drzew na przykład rosnących na terenie naszej posesji czy naszej działki może być na przykład znacznie więcej warte niż sama ta działka, więc tutaj to może jest takie troszeczkę dziwne, ale no tak w rzeczywistości jest, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o jakimś starodrzewie.
Warto to wszystko wziąć pod uwagę. Dziś Państwu doradzał doktor habilitowany Wojciech Durlak, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dom i ogród.
A teraz informacje i porady dla osób, które planują zakup kotła. Warto wcześniej zapoznać się z lokalnymi przepisami, które mogą ograniczać możliwość używania takich urządzeń na danym terenie, bo tutaj trochę się zmieniło. Inspekcja handlowa prowadzi działania, kontrole, by sprawdzić ofertę rynkową pod względem bezpieczeństwa, mówi rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch.
Prowadzimy razem z inspekcją handlową kontrolę, których celem przede wszystkim jest wyeliminowanie kotłów z rynku, które nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale są również niezdrowe, niebezpieczne dla nas, dla konsumentów. Co sprawdzamy? Przede wszystkim badamy rzetelność informowania konsumentów oraz czy te kotły spełniają wymogi prawne w dokumentacji technicznej czy też deklaracji zgodności. W ubiegłym roku po raz pierwszy oprócz kontroli kotłów na paliwo stałe przeprowadziliśmy również kontrolę kotłów na paliwo gazowe i ciekłe. I wynika z niej, że przedsiębiorcy stosują się do wymogów dotyczących emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska, co jest bardzo pozytywną informacją dla klientów. Łącznie skontrolowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 modeli kotłów na paliwo stałe, gazowe i ciekłe. Wykryte przez nas nieprawidłowości dotyczyły głównie deklaracji zgodności. Należy przede wszystkim podkreślić, że producenci jeszcze podczas prowadzonych przez nas działań, w chwili kiedy zostali poinformowani o tym, że coś jest niezgodne z prawem, natychmiast naprawiali te uchybienia. To jest pozytywna informacja dla konsumentów. W przypadku jednego kotła na paliwo stałe wszczęliśmy postępowanie. Niestety tu przekroczenie dopuszczalnej normy emisji było trzykrotne. Kocioł został wycofany ze sprzedaży. I teraz może kilka rad dla konsumentów, jeśli chodzi o zakup kotła. Przede wszystkim pamiętajmy, że wybierając kocioł powinniśmy uwzględnić przepisy lokalne. One mogą się różnić i mogą na przykład zakazywać używania danego typu produktów, kotłów na terenie naszego zamieszkania. Zwracajmy więc na to uwagę. Kupując kocioł, oczywiście warto zwrócić uwagę również na jego wykonanie. Bez względu na to, czy kupujemy przez internet, czy kupujemy w sklepie stacjonarnym, to są takie cechy, które możemy jeszcze sprawdzić gołym okiem. Oczywiście wyposażenie, wykaz zalecanych do stosowania paliw oraz czy dany kocioł posiada znak CE. Sprawdzamy również takie parametry, które są ważne nie tylko dla nas, ale również dla środowiska, dla naszych sąsiadów, dla naszego otoczenia. Oczywiście mając na uwadze, że to jest zazwyczaj zakup na wiele lat i ma służyć nie tylko nam, ale również naszemu otoczeniu.
Przy zakupie sprawdźmy też wskazania rodzaju paliwa, jakim można palić w kotle, bo im więcej rodzajów paliwa można stosować, tym niższa może być sprawność danego urządzenia. Ponadto używanie paliwa innego niż wskazane przez producenta może zwiększyć emisję szkodliwych związków do atmosfery lub po prostu uszkodzić kocioł.
I ogród.
Przypominamy, że 1 lipca zostanie wprowadzony nowy standard nadawania programów telewizji cyfrowej naziemnej, a dotyczy to wielu z nas, bo na skutek zmian ponad 2 miliony 270 tysięcy gospodarstw domowych przy obecnym sprzęcie utraci możliwości jej odbierania. Aby odbierać programy telewizji naziemnej po 30 czerwca trzeba mieć specjalne dekodery czy też odbiorniki. Można też sprawdzić, czy sprzęt, który już posiadamy, jest dostosowany, bo większość nowych telewizorów fabrycznie została przystosowana. Jak to zrobić, mówi dyrektor lubelskiej delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej Andrzej Kaczor.
aby sprawdzić, czy nasze urządzenie odbiera programy w standardzie DVB-T2 Hz, możemy sprawdzić w instrukcji obsługi, jeżeli taką instrukcję mamy do obecnego telewizora, czy taki standard jest wpisany w instrukcji obsługi, czy nasz telewizor obsługuje taki standard. Jeżeli nie mamy instrukcji obsługi, możemy poprzez model telewizora sprawdzić na stronach internetowych lub u producenta się dowiedzieć, czy ten telewizor odbiera w standardzie DVB-T2 Hz. Natomiast jest jeszcze trzeci sposób, gdzie poprzez próbę odbioru programów testowych, które w chwili obecnej są nadawane również na terenie województwa lubelskiego, są nadawane programy testowe w standardzie DVB-T2 Hz, można wyszukać, jeżeli wyszukamy taki multiplex testowy i odbieramy programy z tego multiplexu, to nasz telewizor jest przystosowany do odbioru w standardzie DVB-T2 Hz. Jest również specjalny program, który jest nazwany Sprawdzam TV. Jest to plansza z ruchomym animowanym telewizorkiem, gdzie lektor powtarza cały czas pewne sformułowania i ten program jest nadawany w standardzie DVB-T2 Hz. Jeżeli odbierzemy tą planszę, będziemy widzieli obraz, będziemy słyszeli dźwięk, to oznacza, że nasz telewizor, nasz dekoder jest przystosowany do odbioru w standardzie DVB-T2 Hz.
Jeszcze raz powtórzę dla osób, które nie posiadają internetu, bo to proszą nasi słuchacze, bo na stronach internetowych jest wszystko dokładnie opisane, więc jest łatwiej, ale nie wszyscy mają takie możliwości dostępu do sieci. Tak więc do odbioru telewizji naziemnej w tym nowym standardzie nadawania DVB-T2 Hz niezbędny jest odbiornik telewizyjny, który ma wbudowany wewnętrzny tuner DVB-T2 i obsługujący specjalny kodek Hz H265 lub zewnętrzny dekoder DVB-T2 Hz. Aby sprawdzić, czy ten odbiornik, który posiadamy, spełnia te wymagania, należy odszukać kanał Sprawdzam TV. Na kanale 28 wyświetlana jest plansza kodowana w nowym standardzie wideo Hz. Dzięki temu każdy z widzów usłyszy komunikat lektora, a posiadacze odbiorników przystosowanych do nowego standardu zobaczą również planszę z grafiką potwierdzającą gotowość do odbioru telewizji w tym nowym wymiarze. I jeżeli odbierzemy ten program, czyli zobaczymy, czy będziemy słyszeli dźwięk, to znaczy, że nie musimy nic zmieniać. A jeżeli będziemy kupować nowy sprzęt, to warto podpytać doradcę klienta, czyli sprzedawcę, który powinien być przeszkolony w tej kwestii i oczywiście mówimy o zakupie w naszych sprawdzonych sklepach. Należy jednak uważać na te tak zwane super oferty, zwłaszcza w sieci, żeby nie okazało się, że zapłaciliśmy mniej za dany produkt okazyjnie, a w lipcu będzie on milczał, co oznacza, że kolejny wydatek zamiast taniej będziemy musieli kupić dwa razy to samo. Więcej informacji udzielają też pracownicy lubelskiej delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ulicy Zana 38C w Lublinie lub telefonicznie 81 743 40 43. Do tematu będziemy powracać.